Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Witam serdecznie moje dwie wspaniałe gościnie. Ekspertki od historii i herstorii i od historii sprawiedliwej. Są ze mną w mojej kuchni / salonie Agnieszka Jankowiak-Majk, a.k.a. babka od histy.
Dzień dobry.
Oraz Anna Jankowiak, a.k.a. wiedźma od wiedzy.
Cześć, dzień dobry.
I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego historia jest seksistowska.
Ile mamy godzin?
Nieskończoną ilość.
Dobrze. Pogadajmy o tym, tak. To jest temat, który niektórzy twierdzą, że już za dużo o tym się mówi, ale okazuje się, że te mechanizmy wciąż działają, więc mówi się jednak za mało. Więc o to jesteśmy.
Super. Poza tym nikt nas o to nie pytał, więc się
wypowiemy.
Dobrze, ja się zastanawiam, od której strony by tu wskoczyć, więc może chciałabym na początek powiedzieć, że ten odcinek za mną chodzi, od kiedy przeczytałam artykuł w magazynie Pismo, który uważam, że wszyscy powinni czytać i gdyby ludzie czytali więcej Pisma, to by był pokój na świecie.
To prawda, polecamy bardzo, bardzo, bardzo i pozdrawiamy redakcję.
I tam ten artykuł nosi tytuł, czekajcie, ja już przecytuję go dokładnie, czego można się dowiedzieć, badając szczątki sprzed wieków. I napisała go Paulina Maślona w 2024 roku, czyli już kawał czasu za mną chodzi ten odcinek.
Ale to nie jest tak, że nie mogłyśmy się przez 2 lata skontaktować. Po prostu przez ostatnie 2 miesiące.
Ale w końcu nam się udało. I wiedziałam od początku, jak przeczytałam ten artykuł, że będę chciała z wami o nim porozmawiać. Zresztą Ania tam jest w ogóle też przywoływana i cytowana w tym artykule. Więc muszę powiedzieć, że bardzo jakby przyspieszyło mi serce, jak go czytałam. Bo no właściwie nie powinno mnie to już dziwić, że uprzedzenia wpływają na to, jak widzimy świat. Ale to mnie zafascynowało, jak bardzo, jak głęboko, jak daleko, aż do prehistorii może sięgać seksizm. I o krótki komentarz poproszę teraz ciebie,
Ania. I ja powiem tak, bo mnie najbardziej teraz zahacza o to, że powiedziałaś, że nie powinno mnie to dziwić, a mi się wydaje, że właśnie powinno nas dziwić, że ja sama, patrząc na niektóre rzeczy i będąc świadomą obserwatorką życia, nadal odkrywam codziennie w zasadzie rzeczy, które zadziwiają mnie, jak bardzo mam pewne programy wgrane i pewną narrację w głowie i właśnie o to chodzi, żeby spadały te szklane ściany i żebyśmy miały taki moment aha, gdzie mówimy, o kurczę, ja to patrzyłam na to w ten sposób, a przecież to może jednak nie do końca, więc ja w ogóle bardzo się cieszę, że ten artykuł wtedy wyszedł. Pamiętam, jak z Pauliną Maśloną rozmawiałyśmy do niego i mam nadzieję, że on był takim przyczynkiem właśnie dla osób do takiego momentu aha, że osoby, które nie interesują się na co dzień archeologią czy historią, doszły do wniosku, że może skoro historia czy archeologia patrzą na świat patriarchalnie i nie dostrzegają roli kobiet i jeżeli grób zbirki, który był sklasyfikowany jako grób wojownika i w ogóle nie było dyskusji na ten temat, nagle okazuje się po badaniach zęba, że jest tam pochowana kobieta i nagle to jest w ogóle, trzeba sprawdzić po pierwsze, drugi raz drugiego zęba wyślijmy, bo może ten pierwszy to był po prostu włożony czyjś, tak? I musimy sprawdzić. Ta kontrowersja, że on na pewno ktoś się pomylił i że trzeba było sprawdzić, że to jest kobieta i ludzie nie myślą o tym tak na co dzień, więc czytając to w takim artykule, mam nadzieję, że wiele osób się zatrzymało i powiedziało, ha, to gdzie ja jeszcze może patrzę stereotypowo albo gdzie jeszcze mam coś, co powiedzieli mi rodzice, kultura, szkoła, co przyjmuję za pewnik, A może to nie, może trzeba to poddać po prostu w dyskusję, więc ja uwielbiam codziennie posiadać takie momenty i zachęcam wszystkich bardzo gorąco do tego, żeby w ogóle właśnie podchodzić w ten sposób, żeby w ogóle challenge'ować i rzucać wyzwania strukturom myślowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, ponieważ odkąd powstała nauka, odkąd archeologia powstała, odkąd w ogóle mówimy o jakimś takim naukowym podejściu, to to jednak był świat tworzony przez mężczyzn, opisywany przez mężczyzn, dla mężczyzn i to białych mężczyzn, nie? Więc nie jest tak, że tylko jedną grupą, która podlega opresji są kobiety, ale teraz dostrzegamy też dzięki feminizmowi, że opresja to jest pewne narzędzie. No i trzeba kwestionować po prostu, nie? Że ci panowie, którzy wyrośli w pewnej kulturze, w pewnym myśleniu, przekazali, no i my w archeologii do bardzo niedawna jeszcze klasyfikowaliśmy groby na zasadzie wyposażenia, czyli jak był miecz albo było jakieś narzędzie, no to musiał być facet, jak były koraliki, to była kobieta. No i dzięki bogini, powiedzmy tak, na szczęście mamy badania naukowe, które pozwalają nam w tej chwili sprawdzać DNA. No i jak przychodzi te dwa x-iki, no to ludzie zaczynają być w szoku. I to dobrze. Ja myślę, że nauka potrzebuje mojego szoku.
Ja chciałam tylko dodać, że mówimy o rozwoju nauki i coś, co jest podstawowe dla rozwoju nauki, czyli myślenie krytyczne i właśnie metody naukowe, które zakładają, że my stawiamy różne pytania, że one nie zaistniały wtedy, kiedy te prace były tworzone i powiedziałaś, że ten seksizm sięga prehistorii, a ja tak przewrotnie bym powiedziała, że on w zasadzie właśnie nie sięga prehistorii, ponieważ wszystko wskazuje na to, że to życie prehistoryczne wyglądało zupełnie inaczej niż nam się wydaje, tylko było badane w XIX wieku, a w XIX wieku działały takie, a nie inne mechanizmy, takie, a nie inne stereotypy, które działają do dzisiaj. No i to nasze wyobrażenie o tym, jak ta przeszłość wyglądała, jest zbudowane na kulturze XIX-wiecznej. Ja przypomnę, że w XIX wieku naukowcy, dzisiaj powiedziałabym pseudoż naukowcy, pisali rozprawy na temat tego, dlaczego kobiety są głupsze od mężczyzn. Moabius, taki niemiecki naukowiec, pisał o tym, że Maria Skłodowska-Curie to jest kobieta bezmyślnie małpująca mężczyzn, że mają mniejsze mózgi i tak dalej. Więc trochę niedziwne, że w ten sposób też tę naukę interpretowano i teraz niedawno na łamach czasopisma Science pojawiło się kolejne takie podobne do tego wspomnianego grobu zbirki odkrycie, a mianowicie nasz kultowy szaman tak zwany z epoki brązu, który prawdopodobnie miał być kowalem, okazał się, zaskoczę was, po prostu nie spodziewacie się, kobietą. Prawdopodobnie złotniczką. Świat naukowy jest w szoku, komentatorzy i komentatorki również są w szoku i to, jaka gówno burza powstaje wokół tego odkrycia, no bo to jedno z takich też kultowych i podstawowych odkryć sprzed 4000 lat. Okazuje się, że po prostu my nic nie wiemy o tym świecie.
Dokładnie. Ja bym chciała teraz, jakbyśmy mogły tak zdekonstruować te takie, wiecie, najbardziej popularne mity, nasze wyobrażenia, które mamy. Już trochę o tym mówiłyśmy, nie? Ale mamy takie wyobrażenie, że właśnie mężczyzna, łowca, myśliwy, on tam te mamuty tym zaostrzonym kijkiem. Tak. A kobieta w tej jaskini, prawda?
Zamiata.
Przy tym ogniu, który on rozpalił, czeka, jagody jakieś zbiera.
Kaszę ugotować.
Nie? I z tymi dziećmi i tak dalej. I wiecie, wiemy już dzisiaj, że to mogło być inaczej, że w ogóle mięso mogło nie być podstawą diety, prawda? Że właściwie być może to mięso było okazjonalnie, a tak naprawdę właśnie żyliśmy z jagód, z grzybów i tak dalej. Chociażby to, tak? Że to być może ta zbieraczka była ważniejsza w ogóle w tym gronie niż ten łowca. Wiemy, że mogły kobiety też być łowczyniami, nie? Ileś takich rzeczy wiemy. Czy macie jakieś takie właśnie, które dla was już nie są szokujące rzeczy do zdekonstruowania, bo wydaje mi się, że jest ich więcej.
Ja od razu tak się wyrywałam, strasznie, jestem wyrywna, ponieważ od razu mi się przypomniało, słuchajcie, kiedy jeszcze pracowałam w szkole średniej, a to było dosyć już dawno temu i to był jakiś początek mojej tak zwanej kariery w edukacji, bo jak wiadomo, w edukacji robi się zawrotne kariery, to oglądałam z moją młodzieżą takie wystąpienie na TEDxie, już nie pamiętam, pewnie amerykańskim, ale nie stawiam, nie robię żadnych zakładów w tym temacie. I pamiętam, jak bardzo też dla nich dużym zaskoczeniem, ale dla mnie również, było takie zakwestionowanie właśnie tego podziału ról pod kątem tego, jak procentowo, ile przynosisz do stołu, że tak sparafrazuję to słynne pytanie, ile co przynosisz do stołu. Mhm. No i faktycznie to, co przynosiły kobiety, mogło stanowić 60-70% tak naprawdę tego, czego potrzebowała rodzina. Więc nawet jeśli pewnego rodzaju podziały istniały, to możemy na nie spojrzeć zupełnie inaczej. To znaczy, które były podstawą przeżycia, życia, funkcjonowania codziennego, a które były czymś okazjonalnym. I to był taki pierwszy moment, w którym ja się tak mocno zetknęłam i tak naprawdę poczułam, że kurczę, wszystko to, co wiem, również po studiach historycznych, naprawdę jest do podważenia. Czyli jak my patrzymy na wagę tego podziału ról.
No plus to, co powiedziałaś, że mamy już dowody na to, że polowania, również w polowaniach też brały udział kobiety i mówi się, że możliwe, że one były nawet bardziej efektywne, bo kobiety współpracują bardziej.
A mniej ryzykują.
Mniej ryzykują, robią zasadzki, a nie właśnie gonią z tą
jolo.
Dzidą na jolo za tym mamutem. Więc to są takie rzeczy, które już w tej chwili wiemy, bo wyszła taka książka Lady Sapiens, w której jest to bardzo dobrze opisane, właśnie ta rola. Dla mnie z kolei taką chyba najważniejszą rzeczą, która zapadła mi w pamięć, to były te prace mojego zresztą serdecznego przyjaciela, profesora Leszka Gardeły, który napisał książkę o Amazonkach Północy. Leszek jest wybitnym znawcą wikingów. To jest mężczyzna, który o wikingach wie naprawdę najwięcej w tej chwili. Można powiedzieć, że na świecie. Jest naprawdę wybitnym specjalistą i zabrał się po prostu za sprawdzenie grobów z bronią, z różnych względów. Między innymi, żeby sprawdzić, czy one nie mają jakiegoś kontekstu magicznego, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście w grobach, w których jest broń, leżą mężczyźni, żeby to po prostu tak zrewidować. No i co się okazało, że w wielu z tych grobów po prostu były kobiety. I znowu zrobiła się wielka burza dookoła niego. Pamiętam jeszcze te czasy, gdzie ludzie właśnie oskarżali go o ideologię, że to gender i że gender to tak...
To jest obelga, przypomnijmy.
Że gender to jest obelga i że tak na siłę się próbuje pewne rzeczy przepchnąć. No i te wojowniczki wikińskie dla mnie osobiście były bardzo, bardzo ważne, bo ja jak byłam na studiach archeologicznych, to bardzo chciałam być w grupie rekonstrukcyjnej i bardzo chciałam walczyć mieczem, ponieważ jestem dziewczyną, która od zawsze w zasadzie trenowała i parała się różnego rodzaju broniami i bardzo mnie to jara. No i chciałam po prostu się nauczyć i walczyć właśnie w formacji rekonstrukcyjnej i usłyszałam wtedy, że ja mogę przyjść do formacji rekonstrukcyjnej, ale mogę tam właśnie gotować kaszę, nie? Bo kobiety nie walczyły, bo kobieta nie jest wystarczająco silna, bo kobieta przeciętna nie udźwignie miecza. No i Leszek w tym artykule też jest zresztą cytowany, o którym wspominałaś. On tam mówi, przeciętny mężczyzna też nie udźwignie wikińskiego miecza. Wszystko zależy od tego, jak trenujesz i ile trenujesz. I co jesz, i jakie masz umiejętności i predyspozycje. Bo my myślimy o tych kobietach, że one były wszystkie takie wątłe, nie? Że nie pracowały ciężko, że przecież one mają te takie delikatne szkielety, a badania pokazują, że w tych najstarszych społecznościach jakby porównać szkielet kobiety, zresztą zrobiono to, porównywano szkielet kobiet z tamtych czasów do współczesnych kobiet i okazuje się, że tamte szkielety są podobne do sportsmenek naszych. Czyli one musiały mieć siłę, musiały prawdopodobnie kopały, poruszały się, biegały, podnosiły, dźwigały i mają, po prostu mamy inną budowę, ale to nie znaczy, że jesteśmy słabsze pod tym względem, bo mamy przykład wielu kobiet, które osiągają niesamowite wyniki. A kiedyś na TikToku też mnie tak uderzyły filmik. W Ameryce oczywiście chodził chłopak po ulicy i pytał przeciętnych mężczyzn, czy pokonaliby kobiety w jakimkolwiek sporcie zawodowym. No i wszyscy, prawie że wszyscy, byli święcie przekonani, że oni na pewno by pokonali sportsmenki, nie? Że sportsmenki po prostu są gorsze od nich i oni, to prawda, siedzę i codziennie piję piwo na kanapie, ale na pewno przebiegnę szybciej niż kobieta, która robi to zawodowo. I oni to mówili na poważnie, nie? Więc to myślenie takie jest bardzo zakorzenione i przełamywanie tych stereotypów, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o kobiety wikińskie, czy o to, czy kobiety są silne, to dla mnie osobiście ma ogromne znaczenie.
Mi się od razu przypomina, wiecie, przykład już po prostu ikoniczny i do znudzenia powtarzany o wnoszeniu pralki na czwarte piętro i też nie znam żadnego faceta, który w pojedynkę taką pralkę na to czwarte piętro wniesie.
Znaczy jak tam wnieść, jak wnieść, wiecie, to też jest kwestia tego, czy ja nie znam faceta, który by codziennie tę pralkę tam wnosił, nie? Mhm. Albo na przykład klasyczny przykład, o bo jak będziesz miała zakręcony słoik i sobie nie otworzysz. Wiecie, to są prawa fizyki, wystarczy ścisnąć nakrętkę i ona zrobi takie pyk i wtedy się to odkręca, nie? Więc kobiety, ja mam z mojego życia taki też przykład mojego bardzo dobrego kolegi, który jest bardzo silny i za każdym razem jak coś robimy remontowo razem albo jak mieliśmy jakieś wyzwania, to on mi mówił, ja jestem twoim mięśniem, a ty mi mów, bo ja będąc kobietą, która nie jest jakaś wielka, jestem silna, ale nie jestem wielka i nie widać tego, ja musiałam kombinować i uczyć się praw fizyki, no bo czasami jest tak, że jak coś po prostu podważysz, to to pójdzie samo, nie? I jakby to nie chodzi o to, żeby mieć siłę, bo na siłę się nie przepchnie, nie rozwali ściany, ale o spryt, o to, żeby wiedzieć w jaki sposób i w jaki sposób funkcjonuje świat, no i tak samo właśnie kobiety, które trenują i które wiedzą, na przykład mamy potwierdzone, że w walce nie liczy się tak naprawdę siła, tylko sprawność, spryt, szybkość bardzo często, nie? I jakoś jak Goliat walczył tak z Dawidem w Biblii, to nikt nie kwestionował, że był mniejszy, ale jak kobieta miałaby stanąć, tak, i wygrać, to już kwestionujemy.
Tak, to są właśnie te okulary seksistowskie, które mamy założone i które po prostu gdzieś tam projektujemy, nie? Na te minione dzieje. Łącznie chyba z najważniejszym takim właśnie, taką soczewką najważniejszą, czyli mówimy, no przecież kobiety zajmowały się tymi dziećmi, więc gdzie one tam mogły coś z tym dzieckiem zrobić, nie? I okazuje się, że no hello, no jakby właśnie być może ważniejszym wynalazkiem było nosidło albo wiecie, kalendarz, który na pewno wynalazła kobieta, bo po co facetowi byłby kalendarz, na którym odlicza sobie 28 dni po prostu cyklu menstruacyjnego. Wiecie, że jakby patrzymy wciąż w ten sam sposób, patrzymy na ograniczenia, które mają kobiety, a nie patrzymy na to, że jakby ograniczenia też, czy trudności, jakie spotykamy, generują w nas właśnie tę myśl taką wynalazczą, nie? Albo właśnie sprawiają, że ponieważ musimy przetrwać, to właśnie wykorzystujemy wiedzę o świecie, żeby zrobić coś mądrzej, szybciej.
A też autorka tej książki, właśnie kobieta, opowieść o niewidzialności od prehistorii do dziś. Nie pamiętam, czy mówiłyśmy już o niej, czy nie.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Ale chętnie do tego przejdę, bo ona też w ciekawy sposób mówi o tym, że te pierwsze społeczeństwa, że one wcale nie musiały być takie wojownicze, takie patriarchalne, takie samcze, tylko że przynajmniej z badań wynika na chwilę obecną, że opiekowali się swoimi rannymi, opiekowali się osobami z niepełnosprawnością, że mało jest takich dowodów, po prostu, nie wiem, że wpada ktoś, wybija wszystkich i to widać po tych ciałach, które potem odnajdujemy. Więc to też jest bardzo ciekawe spojrzenie, nie? Kiedy się zaczyna ten moment, w którym ten świat się zaczyna układać inaczej, bo na samym początku musiało być ciekawiej niż, zdecydowanie ciekawiej i inaczej niż myślimy.
To też dowody są w ostatnich badaniach z Chatham-Hugh, gdzie przebadano właśnie genotypy i generalnie no, skupiono się na domostwach. No i okazuje się, że w ogóle Chatham-Hugh to była społeczność matrylinearna. I nie mówmy matriarchalna, bo matriarchat to jest sztuczny twór, który został stworzony przeciwko patriarchatowi, nie? I matriarchat nigdy nie będzie funkcjonować tak jak patriarchat. To były społeczności matrylinearne, czyli otoczone dookoła kobiet, ale to jest bardziej, jak mówimy o tym rodzaju społeczności, to mówimy o kręgach. To mówimy o tym, że to jest społeczność, która się schodzi. No i widać po Chatham-Hugh to, bo na przykład właśnie Raz, że w domach były chowane po linii matki, że to raczej facetów wypuszczano dalej, żeby poszli gdzieś tam do innych wiosek, nie, że to kobiety zostawały. I że przygarniano osoby właśnie może z niepełnosprawnościami, czy jakieś słabsze, żeby to była taka społeczność, która opiekowała się bardzo mocno wszystkimi. No a do tego należy jeszcze oczywiście dodać, że jak mówimy o wynalazkach, no to już w pradziejach mamy, wiecie, butelki, tak, do karmienia dzieci, co może nam mówić o tym, że nie tylko kobiety opiekowały się dziećmi, ale samo przejście w ogóle, wiecie, na rolniczy sposób funkcjonowania człowieka najprawdopodobniej zawdzięczamy kobietom, które stwierdziły, że nie chce im się chodzić i zbierać, tylko że hej, może jakby obserwujemy tak, że ziarno wpada, to może te ziarna by trzeba było pozbierać, zasadzić i to wyrośnie. Nie, więc to też wynalazki takie praktyczne i tego też nie widać współcześnie, bo o tych kobietach się zapomina, no ale wiecie, no nie mielibyśmy siatki bez kobiety, nie mielibyśmy...
Wycieraczek.
Nie, wycieraczek byśmy nie miały, zmywarki byśmy nie miały, nie? Czyli jakby kobiety, które były wciśnięte w pranie, sprzątanie i różne takie rzeczy, stwierdziły, że hej, mamy dosyć, żeby pranie trwało, tak, 7 dni, coś trzeba, albo zmywanie, trzeba coś z tym zrobić, może zróbmy maszynę, która będzie za mnie to robić, nie? Albo jedziemy i no jak pada, to nic nie widzę, no to będzie bezpieczniej. Kobieta wynalazła wycieraczki do auta, nie? I o tym nie pamiętamy, ale gdzieś ja mam takie wrażenie, że te wszystkie wynalazki, tak jak powiedziałaś, które nas ciągną w górę, jeśli chodzi o rozwój cywilizacji, są przypisywane kobietom, tak jak Ada Lovelace, która wynalazła jakby podstawy pod Wi-Fi.
Ale my odsyłamy tutaj naszych słuchaczki, wszystkie osoby, które słuchają, do odcinka, bo przecież macie z Agą odcinek na bazie książki Okradzione i tam bardzo dużo o wynalazczości kobiet też jest, także jeżeli was ten temat intryguje, to koniecznie proszę tam się cofnąć. Mówię jako naczelna po prostu wielbicielka podcastu.
Dzięki. Tak, to jest rzeczywiście świetna książka i te Okradzione, dużo takich her story tam pokazuje i też mechanizmów, które wykluczały kobiety po prostu z nauki i myślę, że do tego też jeszcze chciałabym zaraz przejść, żeby...
A to zanim przejdziemy, to może polecę jeszcze jedną książkę polskiej autorki, właśnie Agnieszki Krzemińskiej, która, myślę, że już rok minął od wydania tej książki, wydała taką książkę Homo, nie tylko sapiens, i ona tam też pokazuje, po pierwsze w ogóle zajmuje się nowymi obszarami do badania, bo tak jak Ania też mówiłaś, to często nam się powtarza, na przykład jak prowadzimy kursy do nauczycieli i nauczycielek, że herstoria otwiera oczy na różne grupy, właśnie nie tylko na kobiety, ale ona jest tym pierwszym krokiem, żeby zauważyć, jak wiele my jeszcze mamy przed sobą badań, jak wiele perspektyw, jak wiele nowych soczewek powinniśmy założyć, kiedy prowadzimy te badania. No i na przykład o zwierzętach, tak, w historii, najstarsi nasi towarzysze doli i niedoli, a mało tych badań jednak było poświęconych zwierzętom, więc znajdziemy o nich trochę w książce, ale również to seksistowskie spojrzenie archeologii XIX-wiecznej na przeszłość też właśnie Agnieszka fajnie porusza w tej swojej książce, więc ja też tę książkę bardzo serdecznie polecam.
A ja muszę jeszcze dodać jedną rzecz, którą też zawsze w takich okolicznościach przywołuję, bo wiecie, gdyby kobiety miały być posłuszne i podległe i z natury takie, no już od dawna byśmy takie były, nie? To jest taka wielka debata właśnie w...
Co poszło nie tak?
W podcastach, wiecie, i w social mediach amerykańskich, gdzie dokładnie padło takie stwierdzenie, że jak if women were submissive, then we would submit already, nie? Czyli gdybyśmy miały być takie poddańcze i podległe, to już byśmy się poddały, a kobiety ciągle walczą. Ktoś nas przyciska butem i my ciągle, ciągle wychodzimy. I coś w tym jest. I ja sobie tak zawsze, jakby to bardzo rezonuje z taką myślą, którą ja mam od dawna, bo dlaczego starożytni Rzymianie robili propagandę, w której, nie wiem, cesarz August przedstawiał swoją żonę jako po prostu wzór cnót, a Kleopatrę jako tą wiedźmę z nad Nilu, która źle coś tam robiła, nie? Czy rzeczywiście mamy w literaturze tyle przykładów tych idealnych kobiet, dlatego że one były takie idealne, czy dlatego, że trzeba było im powiedzieć, że powinny być idealne? Ja mam takie wrażenie, że im mamy więcej takich idealnych przykładów w kulturze, w popkulturze, to znaczy, że ktoś nam próbuje powiedzieć, że nie jesteśmy takie, jak powinniśmy być, że ktoś tam się buntuje, więc my wam musimy pokazać, nie? To tak działa też nasze wychowanie, że dziewczynka, która się jakby nieświadomie jeszcze wychowuje, chce grać w piłkę, chce pływać, chce robić różne rzeczy i kultura jej mówi nie, jesteś dziewczynką, więc musisz ładnie siedzieć w sukience, nie?
Na szczęście to się zmienia.
To się zmienia, ale to teraz pytanie, na ile byłoby to potrzebne, gdyby dziewczynki naturalnie siedziały w sukienkach, nie?
I tylko haftowały.
Ja tak patrzę trochę na starożytną literaturę i na w większości pisane przez mężczyzn właśnie dzieła, że trzeba było pokazać, mamy Odyseja wychodzi, no to trzeba było pokazać tą Penelopę, która tak, wiecie, czeka na tego swojego Odyseusza i w takich cnotach, no bo to był jakiś wzorzec do przekazania. To tak samo jak mity, boginie, bogowie, opowieści są pewne archetypy, które mają nam pokazywać sposób zachowania. I tak samo jest z opowieściami, z tą propagandą, która się działa. No i mi się wydaje, że to, co my bierzemy jako historycznie oparcie, bo nam ktoś napisał, że kobiety takie były, no to jest trochę tak, jak pan Kaczyński nam kiedyś próbował powiedzieć, nie? I tam te cnoty niewieście były od Czarnka i Kaczyński próbował mówić, że kobiety są takie i uległe. To jest trochę tak, jakby ktoś nam próbował wmówić, że powinniśmy takie być, ale nie dlatego, że o, kobiety takie są i je opisujemy, tylko kobiety się buntują, więc trzeba im powiedzieć, jakie powinny być. Nie, ja tak patrzę na starożytność.
Karca Ania, żeby nie stukała w stół. I słuchajcie, lekki mózg ADHD sprawił, że sobie przeglądałam książkę w trakcie tego, o czym Ania opowiadałaś, oraz słuchałam tego i tak sobie pomyślałam, Boże, jaką mam mądrą boginię, jaką mam mądrą siostrę. I trafiłam oczywiście, mam takie zawsze wielkie szczęście, na takie wątki w książce właśnie Kobieta, opowieść o niewidzialności od prehistorii do dziś, które też fajnie nawiązują do tego, o czym Kasia mówiłaś, o tym, gdzie tam były te błędy, jakie stereotypy i tak dalej. I to, że uważano, że szczątki kobiece są mniejsze, mają mniejsze czaszki i tak dalej, to jest też od pewnego czasu fajnie weryfikowane, ponieważ dzięki najnowszym metodom badania właśnie szkieletów następuje taka korekta i okazuje się, że w obie strony ta korekta działa. To znaczy groby, które kiedyś były sklasyfikowane jako damskie, okazuje się, że są męskie, a były sklasyfikowane jako damskie na przykład dlatego, że były drobniejsze, ponieważ jesteśmy, zaskoczę Was bardzo, bardzo różnorodni. I mam kolegów, którzy są ode mnie więksi i silniejsi, mam takich, którzy są ode mnie mniejsi i słabsi. No więc w obie strony działa ta korekta, ale też przepiękny jest tutaj cytat z Karola Darwina i ja go po prostu zacytuję.
Dawaj.
W dziele Dobór płciowy Karol Darwin wyjaśnia, że, i tu jest cytat, nie jest prawdopodobne, by mężczyzna uzyskał większą siłę dzięki skutkom dziedziczonym tego, że pracował ciężej od kobiety na utrzymanie swoje i swojej rodziny, gdyż u wszystkich ludów barbarzyńskich kobiety muszą pracować co najmniej równie ciężko jak mężczyźni. Dziękuję.
Co najmniej koniec równie cytatu. Ciężko, jeśli nie ciężej, nie? Bo jeszcze właśnie wisi na przykład na nich niemowlę. Ale w ogóle fajnie, że wracasz do tej książki, bo jeszcze też mam tutaj taki zaznaczony w kółeczku w moich notatkach wątek, do którego chcę wrócić, bo ta książka Marilyn Patou-Matisse, słuchajcie, uchwyciła, pokazała mi, że jest moment, w którym możemy mówić, aha, tu się zaczął patriarchat. I że to się stało w neolicie, kiedy wprowadzono, jakby zaczęły te związki być coraz bardziej monogamiczne i zaczęła się ta powolna jakby wędrówka w stronę rodziny nuklearnej. Bo też gadałyśmy o tym wcześniej już, nie? Że najprawdopodobniej te grupy były zorganizowane tak, że właśnie, że to nie tylko matka się opiekuje dzieckiem, tylko cała grupa. Przecież zanim oni wpadli i połączyli kropki, że od momentu spółkowania te 9 miesięcy i to dziecko. I że też jakby to ojco, że jakby ustalenie ojcostwa jest tym momentem, kiedy się zaczyna właśnie no pater, tak? Patriarchat.
Ja myślę, że możemy pójść trochę dalej. Też jestem daleka od tego, żeby mówić, że społeczności dawne były mniej inteligentne, czy mniej rozwinięte. Uważam, że to jest klasyczne przełożenie tego naszego czasu linearnego i tego przekonania o tym, że postęp cywilizacyjny to jest rozwój i że to dzięki postępowi mamy... To nie tak. Ja jestem bardzo głęboko przekonana o tym, że tamte społeczności były naprawdę inteligentne, miały inne wartości, ale nie do tego chciałam zmierzać. Wiecie, co się zadziało? W momencie, kiedy neolit przynosi nam osiadły tryb życia i zbieractwo przestaje, gdzieś tam łowiectwo odchodzą na drugi plan, bo mamy rolnictwo, to nagle okazuje się, że z zasobów, które były zbierane po to, żeby przeżyć, mamy nadmiar. I patriarchat pojawia się w momencie, w którym ludzie zaczynają zastanawiać się, co z tym nadmiarem zrobić, kto ma nim zarządzić, jak mamy to rozdysponować. I jakby jasne, ustalenie tam i rodzina i to wszystko, jak najbardziej, nie, że się zaczyna tworzyć. Ale dlaczego tworzy się ta jednostka? Ponieważ ja nagle mam więcej niż ktoś inny, więc warto by było to zabezpieczyć. Ja to chcę teraz komuś przekazać, więc będę przekazywać mojemu dziecku, więc ważne jest, żebym ja jako facet wiedział, że to jest moje dziecko.
Dokładnie.
Nie? I tak długo, jak mamy społeczność matrylinearną, to nie ma znaczenia, bo matka zawsze jest pewna. A jak, wiecie, wchodzi moment, w którym mężczyzna zaczyna odgrywać jakąś ważniejszą rolę, czyli patriarchalne społeczności, no to te kobiety zaczyna się gdzieś tam zamykać po to, żeby dopilnować, żebym ja wiedział, dokładnie, że to jest moje dziecko, nie? Dokładnie. Bo ja ciężko pracuję i latam z tą moją dziną po to, żeby coś mieć, nie? Mhm. I teraz muszę mieć pewność. Ale też nadal, jak to społeczności funkcjonują, to nadal widzimy, że kobiety odgrywają ważne role. Na Irlandce kobiety były garncarkami, przepraszam, nie mogę mówić się dzisiaj, robiły garnki. Prawdopodobnie badania pokazują, że te garnki były nie tyle narzędziami, z których się korzystało, jakimiś tam pojemnikami, ale też nośnikiem tożsamości kulturowej. Garnki są zdobione, symbole na nich się pojawiały, nie? Więc kobiety były strażniczkami tej tożsamości. I to widać też w rękodziele bardzo mocno, które jest zdegradowane, jeżeli chodzi o wartość. Teraz to zaczyna wracać, ale to kobiety głównie się rękodziełem zajmują, więc może też dlatego nie miało to jakiejś takiej wielkiej nałożonej wartości przez stulecia czy tysiąclecia nawet. Ale wracamy teraz do tej myśli, która była i którą widać, i to jest udokumentowane w badaniach z Irlandki, że rękodzieło, zdobnictwo niesie tożsamość kulturową. My to widzieliśmy też u nas na terenach ziem polskich przy wojnie, przy okupacji. Wiecie, w obozach koncentracyjnych kobiety wykonywały rękodzieło po to, żeby zachować resztki swojej tożsamości, żeby się wspierać, tak? Żeby w ogóle pamiętać, kim się jest. I jak wyszły osoby, jest taka pani Janina Tolik, która przeżyła Auschwitz, która dokumentowała w ogóle w Auschwitz obrazami, malowała po prostu to i dokumentowała tą całą zbrodnię. Ona była artystką, malarką, po swojej historii obozowej wyjechała za granicę kształcić się dalej, wróciła potem do Polski i odezwał się do mnie niedawno, nie wiem czy siostrzeniec, czy bratanek, bo to jego, on przyszedł, że to ciocia. I mówi, czy możemy jakoś w fundacji go wesprzeć, ponieważ jego ciocia po powrocie do Polski w jednym z kościołów robiła polichromię pod patronatem, wiecie, jakiegoś mistrza. I to są polichromie, które są inspirowane haftem kaszubskim. I jest ich mnóstwo, więc jakby on by tego nie mógł sam zrobić. No i teraz jest 2025 rok, kościół jest poddany renowacji i wystawiają tablicę. No i on idzie i mówi, no to proszę na tą tablicę też tą moją ciocię, bo wszyscy wiedzą, że moja ciocia tam pracowała. A jemu odpowiadają nie, ponieważ nie mamy 100% pewności, nie? Że ciocia. Więc jakby udokumentowane na pamiątkowej tablicy dekorowania, wiecie, rękodzieło, nie? Polichromnie bazowane na hafcie kaszubskim będzie tylko facet, bo nie mamy papierka, który powiedział, że ale mamy, jakby jest udokumentowane, że ona pod nim pracowała przed tym, nie? Nie będzie tablicy.
Ja się łapię za głowę, bo to jest też coś, o co się piekli właśnie autorka tej książki, kobieta opowieść o niewidzialności, bo ona mówi tak, jak znajdujecie kości i miecz, to jesteście 100% pewni, że to jest koleś. Ale tak naprawdę nie macie żadnego dowodu. Jakby to nie jest jeszcze dowód, nie? To może, jak już wiemy, może to być równie dobrze kobieta. Ale wtedy trzeba dwa razy sprawdzić, nie? I wszystkie zęby znalezione trzeba wysłać do analizy DNA, bo może chyba jednak coś jest nie tak. I ona w tej książce pisze, nie macie żadnego dowodu archeologicznego na to, żeby opowiadać tę historię w ten sposób. Więc otwórzmy o tyle, jakby o kilka centymetrów swojej głowy i dopuśćmy inne interpretacje, nie?
Tak, i w archeologii to się zaczęło dziać. Ale ja jeszcze pamiętam, jak pisałam doktorat, a pisałam doktorat z prowincji rzymskiej Luzytanii. I pisałam o ludach celto-iberyjskich, które przemieniały się pod wpływem rzymskiej kultury, która tam weszła, Rzymianie założyli prowincję, i ludzie, którzy tam żyli, zaczęli chcieć być Rzymianami i tak dalej. I badałam między innymi do tego cmentarzyska. No i takim Chrystusu do dzisiaj, jak myślę, a to już było lata temu, bo przecież bardzo dawno temu to było, jak ja pisałam tą pracę. Ja dzisiaj, jak zamknę oczy, to widzę taką tabelkę z rysuneczkiem, gdzie był taki diagram kołowy, na którym były przedstawione zawody, które odnaleziono na tym cmentarzysku. I był taki właśnie wojownik narysowany, był jakiś tam, wiecie, rzemieślnik, nie? I właśnie były grupy. Wojownicy, rzemieślnicy, garncarze, tam ktoś tam, coś tam. I ostatnia kategoria, kobiety, dzieci i inne. I ja do dzisiaj widzę, po prostu jak zamknę oczy, to do dzisiaj widzę ten diagram. Mhm. I pamiętam moje wkurzenie w tamtym czasie już na to, że w ogóle jak? Nie? Jakim cudem nawet nikt nie zadał, nawet nie tyle, że nikt nie powiedział, że kobiety mogły być na przykład tam garncarkami, ale nikt sobie nie znał trudu, żeby się zapytać, co te kobiety robiły. Tak. Nie? Że ci mężczyźni mieli tyle kategorii, a kobiety były, kobiety, dzieci inne były w jednym miejscu, miały jeden swój po prostu mały tam fragment tego diagramu i nikt nawet nie wpadł na pomysł, żeby powiedzieć, hej, te kobiety...
It's not okay!
Kobiety po prostu musiały mieć jakieś znaczenie, tak. Nie?
Potem to widać w tych wszystkich właśnie konferencjach, gdzieś tam właśnie lata 60., 70., jakie one miały tytuły, nie? Where are they all men? Czy człowiek prehistoryczny to również kobieta? I takie pytania o tę niewidzialność, dlatego ta niewidzialność w tytule tej książki jest ważna, nie? No bo a zresztą jak weźmiemy sobie, przyjrzymy sobie półeczkę w księgarni czy w bibliotece Herstoria, to tam wraca to, nie? Niewidzialność, wymazane, historia, której nie było, że zacytuję Agnieszko tytuł twojej
chociaż
książki.
Chociaż ona się odnosi do kobiet tylko.
Tak,
no bo dużo osób tak to zaczęło interpretować, bo przez to, że ja w mojej książce napisałam w połowie o kobietach, to z gruntu zostałam zaklasyfikowana jako pisarka feministyczna.
No i bardzo dobrze. Ale tak, no bo to się odnosi też do innych grup oczywiście, nie? Do grup wszystkich, które były marginalizowane, nie? No, do po prostu wszystkich tych, którzy nie są tym białym człowiekiem na wykopaliskach, tak?
I to się przenosi, bo możecie sobie teraz, jak słuchacie tego, pomyśleć, to dobra, no jakie to ma znaczenie? No przenosi się to na nasze życie bezpośrednio. Bo są badania, które pokazują, że jak kobiety i mężczyźni odzywają się na spotkaniach, to jak jest 50%, jak kobiety zajmują 50% czasu, to wszyscy uważają, że kobiety zdominowały spotkanie. Jak wypowiadają się, że 30% czasu, to że za dużo się wypowiadało.
Albo że jest w miarę porówno, jak jest 30, tak. to jest no, takie odbierane, że w zasadzie w miarę była równowaga. Nie?
Tak, mhm. Nie? I to się przekłada na to, że dziewczynki, które nie słyszą, nie widzą kobiet, nie będą się odzywać. Nie?
Znaczy, to wiemy już, nie? Bo te badania potwierdzają, że gdzieś około tego 8-9 roku życia faktycznie dziewczynki zaczynają mówić mniej, rzadziej się zgłaszać, mówić krócej albo czekają i to jest trudne gdzieś tam też w szkole, na przykład dla mnie jako nauczycielka, że dziewczyny będą podnosić rękę przeciętnie oczywiście, bo jesteśmy różne i są różne dziewczynki, ale przeciętnie będą podnosić rękę i czekać, aż udzieli im się głosu, a chłopacy nawet jak nie wiedzą, to będą krzyczeć odpowiedzi i będą postrzegani jako bardziej aktywni. Oczywiście na różne sposoby i w obie strony działają takie różne stereotypy, ale to jest faktycznie duży, duży, duży problem, więc cieszę się, że w ogóle te badania powstają, że jest o tym coraz głośniej, że tak odważniej też o tym mówimy i że to wchodzi do mainstreamu wreszcie, bo mamy 2026 rok, nadal oczywiście słyszymy głupie komentarze, ale myślę, że jeżeli cały numer Archeologii Żywej, którą też bardzo pozdrawiamy, jest poświęcony kobietom i autorzy, autorki piszą o różnych właśnie perspektywach, no to jest świetnie, to jest prawdziwa nauka, tak? Właśnie ta historia sprawiedliwa, od której trochę też zaczęłyśmy, a w sumie nie powiedziałyśmy, czyli taka, która pokazuje, że dzisiaj jesteśmy różni, różne społeczeństwa są tworzone przez przeróżne osoby i zawsze tak było, tak? I oddanie sprawiedliwości temu, że mamy jakiś wkład, coś robiłyśmy, czyli kobiety były nie tylko kobietami, ale miały też właśnie jakieś funkcje i tak dalej, jest po prostu sprawiedliwe. Uwielbiam to, jak Sonia Kisza w swojej książce Historia sztuki mówi o tym, że jak będziesz patrzeć na jakąś pracę podpisaną anonim, to miejsce u głowy, że to mogła być anonimka.
Mhm. I prawdopodobnie, z dużą, dużą dozą prawdopodobieństwa tak właśnie było, nie?
No ja ostatnio, jak teraz byliśmy na wakacjach, to chodziłam sobie po galeriach z obrazami i różnymi tam wystawionymi rzeczami. I wiecie, co mnie uderzyło? Że portrety męskie to było zawsze, o, tam ten i ten, nie? Imię, nazwisko, po prostu lata życia, a obok był portret nieznanej kobiety. I tak było po prostu co drugi obraz, nie? Że był dziad, który był doskonale i obok była kobieta, która musiała być równie ważna, skoro ktoś jej zrobił, znaczy równie, no też ważna w społeczności, jeśli ktoś jej zrobił ten portret i skoro on tam wisi. I ona była prawie zawsze podpisana jako nieznana kobieta, nie?
To jest też problem źródłowy oczywiście, bo jak spojrzymy, ja się oczywiście na archeologii znam słabo, ale już kroniki na przykład średniowieczne, no jest ta proporcja przebadana całkiem nieźle, że stanowią kobiety jakieś 3% postaci, które pojawiają się w tych kronikach średniowiecznych, mimo że, kurczę, nawet na bazie historii Polski piastówny były cesarzowymi na przykład, nie? Co jest fenomenalne. Ja z wielką przyjemnością teraz odkrywam na nowo tę historię, bo pracuję nad książką właśnie Historia, która była kobietą, po to, żeby trochę poprzypominać te momenty, ale dla nich nie ma miejsca w literaturze takiej mainstreamowej. Co jest ciekawe, bo ten postulat widoczności kobiet przecież jest widoczny już od naprawdę bardzo dawna, również w Polsce i jest bardzo wiele osób, które badają, tylko badają, publikują. Ja pamiętam, że czytam książkę z lat, mam nadzieję, że nie skłamię, 90., w której już autor bardzo cynicznie i ironicznie mówił o tym, no bardzo trudno było trafić kobiecie na właśnie łamy kroniki średniowiecznej, no najlepiej to musiała gdzieś wyjechać i wtedy może trochę odzyskiwała głos, bo o tych, które zostawały, po prostu kroniki milczą. No i to jest, dlatego to jest, ta rekonstrukcja jest trudna. To nie znaczy, że tych kobiet tam nie było, czy że one nie odgrywały tej dużej roli. Ela Herezińska, którą pozdrawiamy tak pięknie, w jednej ze swoich książek napisała o tym, jak kobiety sięgały po władzę po prostu srebrną łyżeczką. I że one te role odgrywały, że one wpływały na wielką politykę również, ale po prostu nie mogły tego robić oficjalnie. I myślę, że jest dużo frajdy też dzisiaj w tym, żeby te historie po prostu na nowo na nią spojrzeć. I nie trzeba tam wymyślać i nic na siłę nie trzeba wciskać. Mam awersję do takiego myślenia. Miałam pisać taką książkę, która się nie wydarzy. Miała to być taka książka, w której będą takie najważniejsze postacie historyczne z polskiej historii. Ja zaproponowałam, zaskoczę Was, równo mężczyzn i równo kobiet. Co więcej, chciałam równą reprezentację w każdej epoce, żeby to w miarę też było takie ciekawe. I tam było tych postaci kilkadziesiąt, w tym dwie postacie, które można było zaklasyfikować jako feministki. To była Aleksandra Szczerbińska i Narcyza Żmichowska. Również wspaniała literatka, i którą trudno pominąć też w takim dorobku. No i się wiedziałam, że to nie ma być książka feministyczna dla dzieci. Bo dlaczego taką tutaj, dlaczego ja na siłę szukam tych kobiet? Ja mówię, ależ w ogóle zero wysiłku. zero wysiłku. To, że ty nie znasz tych postaci, to, że one nie są szeroko znane, nie znaczy, że one nie są ważne.
Tak, super, dobrze, że o tym mówisz. Właśnie chciałam Was zapytać o to też w naszej rozmowie. Jak często się spotykacie, wiecie, z tym zarzutem właśnie, że to jest na siłę, że to jest wydziwianie, że to jest nakładanie jakiejś, że to jest ahistoryzm, tak? Że przecież wtedy nie było feminizmu i tak dalej, i tak dalej. Jakby okej, nie było tego pojęcia, ale na pewno była ta postawa, tak? Możemy to z taką samą dozą prawdopodobieństwa to założyć. To znowu to, co mówi Patu Matejs, no jakby nie macie dowodów na to, że tak nie było. Więc my nie wymyślamy tego, tak? My tylko stawiamy tak samo naukowo ważne hipotezy tutaj.
Tak jest. No jest oczywiście cały czas. Podstawowe pytanie, jak mówimy o tym, że chcemy wbudować Muzeum Historii Kobiet, to jest nie gdzie będzie, co w nim będzie, tylko dlaczego nie mężczyzn.
Co z historią mężczyzn?
Piekło mężczyzn. I myślę sobie, że bardzo byłoby fajnie, tak już nieironicznie mówiąc, gdyby ktoś wybudował Muzeum Historii Męskości, bo to, co my wiemy dzisiaj o mężczyznach, też jest do weryfikacji i pokazanie tych różnorodnych ról, w które mężczyźni wchodzili i różnorodnych stylów życia, różnorodnych historii, też byłoby bardzo ważne, tak sobie myślę, bo wiele pewnie dzisiaj też i chłopców, i mężczyzn nie odnajduje się w tym takim stereotypowym patrzeniu na historię męskości, ale na marginesie. Jakby ktoś chciał założyć, zapraszamy do kontaktu, podpowiemy co i jak, możemy zrobić jakiegoś shipa i się wspierać, bo taka mądra historia też byłaby potrzebna. marzę o tym, żeby w ogóle nie było potrzebne jakiekolwiek rozgraniczanie, czyli żebyśmy naprawdę próbowali chwytać te różne perspektywy i je tak opowiadać w sposób naturalny, żeby to nie wymagało żadnej dyskusji. Nie wiem, czy to się uda, ale powiem Wam, że ostatnio grałam w piłkę z moim synem, bo ja gram w piłkę z moim synem i krzyknął do mnie, że mam być teraz bramkarką, bo on chce strzelać i przysięgam, nigdy przy nim nie użyłam tego słowa. Po prostu sam stworzył feminatyw w naturalnym środowisku, w którym się wychowuje i mam nadzieję, że ten świat jest możliwy, ale nie wiem, często się spotykamy.
Czy poprawnie użył języka polskiego fleksyjnego?
Tak, piątka.
Mi się wydaje, znaczy byłoby idealnie, ale problem polega na tym, że historia czy archeologia to są zawsze interpretacje i to jest zawsze pewien wybór. I nauka bardzo często służy propagandzie. I tak jak znane powiedzenie mówi, historie piszą zwycięzcy. Czyli to tak naprawdę od interpretacji najbardziej zależy, czego się uczymy. To od interpretacji zależy to, co przeczytacie w książce archeologicznej. I teraz mówienie, że to jest nakładanie o właśnie jakiejś feministycznej lubki. Jest bardzo trudno w ogóle, wiecie, napisać obiektywną historię. Bo nie ma, jakby w moim odczuciu można być na tyle obiektywnym, ja się zawsze staram być obiektywna, ale nadal patrzę przez pewien pryzmat moich doświadczeń, nie? I przez moją bańkę, w której żyję i też przez moje zainteresowania. Jak ja pisałam moją książkę o bestiach antyku, to też spojrzałam, no jakby ona powstała dlatego, że ja się interesuję innością i że mi się nie podobało, że w głównej narracji nie ma tych bestii, nie, że one są takie na marginesie gdzieś, że notabene większość z nich to kobiety. To, co też jest bardzo ciekawym w ogóle, wiecie,
ale nie wybierałaś jednego klucza kobiecości, prawda?
Nie.
No właśnie.
Że gdzieś tam w tym antyku większość tych kobiet, tych wzorców takich, wiecie, żeńskich, jest w tych bestiach. No i teraz bardzo ciekawym byłoby zastanowienie się, a dlaczego Syrena jest na przykład przedstawiana w ten sposób, tak? Dlaczego ta Syrena w Odysei jest kobietą, która, znaczy no, głowa kobiety, tak? Tułów ze skrzydłami i szpony. W ogóle o Syrenach wiemy tak mało. To jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej zaskoczyła, jak pisałam tą książkę, że my wszyscy niby wiemy, co to są Syreny. I że w Odysei już mam wrażenie, że więcej osób wie, że to były ptaki. Bo jak pisałam kiedyś do ciekawostek historycznych artykuł na temat syren, to największą krytyką było to, że powiedziałam, że są ptaki. Ja mówię, no jakby Homer, nie?
To nie ja, to Homer.
No Homer! Jakby na początku to były ptaki, ale my o syrenach nie wiemy prawie nic. Mhm. Mimo, że te pierwsze syreny z Odysei są powszechnie znane i wiecie, nam się wydaje, ale my nawet nie wiemy, co one robiły z tymi ciałami, co się rozbijały o ich wyspę, nie? Czy one tam, czy je jadły, czy gniły, nie wiemy, nie? Ale jest to pewien archetyp kobiecy, nie? Który w mitologii już był, czy Meduza, która ma cudowną historię, a też na przykład nurt feministyczny, jak opowiadam o Meduzie, mnie dociska, bo mnie dociskają. Jak cię dociskają z wszystkich stron, to znaczy, że robisz dobrą robotę. Ja mam takie wrażenie, nie? Że jak coś powiesz albo napiszesz i masz krytykę zewsząd, to znaczy, że jesteś mniej więcej w tym obiektywnym środku. Mhm. No i z Meduzą ja tak mam, no bo Meduza pierwotnie zaczynała jako bestia, jako potwór, po prostu w ogóle jako widmowa głowa, która jeszcze nic nie potrafiła robić, tylko sobie, wiecie, latała w Hadesie. I była na tarczy Ateny i miała przerażać i tak dalej, ale to był potwór, to był naprawdę potworna postać i ona dopiero z czasem, jak się zmieniała pewna propaganda w historii, jak się Grecja zaczęła łączyć w tą taką panheleńską historię, to widzimy, jak ta Meduza zaczyna ewoluować i ona ostatecznie zostaje tą młodą kobietą zgwałconą przez Posejdona w świątyni Ateny i za to zostaje ukarana i to jest ten najbardziej feministyczny po prostu ta opowieść, która jest teraz bardzo głośna i wszyscy ją znają. No ale dlaczego ona się w to zamieniła z potwora, którym była na samym początku, która było przerażające, które wiecie, na tarczach żołnierzy przedstawiano Meduzę po to, żeby paraliżowała przeciwników strachem. I okazuje się, że w pewnym momencie, jak się zaczął tworzyć świat panheleński, to trzeba było trochę ośmieszyć bohaterów, bo ci bohaterowie już nie służyli propagandzie. Mitologia się zmieniała. I widzimy, analizując, i to jak spojrzymy na dawne czasy, jak spojrzymy na współczesne czasy, wiecie, ja muszę do nazistów, bo naziści to jest jeden z ulubionych tematów. Powrót nazistów do historii Rzymu, do imperium, ale to też do Germanów i to, co oni zrobili propagandowo, to pokazuje właśnie, w jaki sposób te nauki nigdy nie będą obiektywne. I ja mam wrażenie, że my nigdy nie możemy dojść do takiego momentu, w którym historia będzie stuprocentowo sprawiedliwa, bo ona zawsze będzie służyła czemuś, nie?
Ale umrzemy próbując.
Tak.
Dokładnie.
Tak, tak właśnie do tego zmierzałam, że jakby to nie ma... Nie oznacza, że nie należy próbować i nie oznacza, że nie należy nakładać tych soczewek, bo im więcej soczewek, im więcej perspektyw nałożymy, próbując być obiektywni i obiektywne, to ja mam wrażenie, że ten środek gdzieś tam zacznie wychodzić, ale też, że jesteśmy w stanie poobalać parę takich rzeczy, które są w naszych umysłach bardzo głęboko zakorzenione. I to, że my się uczymy o wojnach, o polityce, na historii, a nie o gospodarce, no to my to możemy wywrócić, nie? To możemy powiedzieć, hej, można
zbadać. Ale nie jest zainteresowane żadne ugrupowanie polityczne aż taką zmianą, tak? Bo to jest bolączka...
Na razie.
No. To jest bolączka na inną rozmowę.
Ale od tego mamy social media. I teraz to, że jest wykwit ludzi, którzy na social mediach pracują jako edukatorzy i edukatorki i że to są naukowcy i naukowczynie, którzy wychodzą i mówią, hej, ja wam teraz opowiem o rzeczach, które mnie ciekawią. Mhm. I ludzi to fascynuje, bo to jest nagle historia, czy mitologia, czy nauka podana w przystępny sposób, ciekawy i... Jak ja opowiadam o Hekate i o archetypie, to ktoś mówi, to w sumie jest ciekawe, bo ja mogę coś z tego wyciągnąć. Jak Adam Mirek opowiada o nauce, to opowiada o tym, jak ta nauka się przekłada na codzienne życie. Mhm. I może nie potrzebujemy tego w szkole. Może wystarczy, że mamy naukowców, naukowczynie, którzy wychodzą do ludzi i im opowiadają. I może z tego się weźmie jakaś rewolta, która spowoduje, nie? Może to nie chodzi o to, żeby wywracać od strony politycznej, tylko najpierw musi być potrzeba ludzi, którzy chcą się dowiedzieć i wtedy można na przykład wpłynąć na zmianę, nie? Ludzie, tak. Masa człowieka, to jest zawsze to, co niesie wszystkie rewolucje. Mhm. Rewolucja nigdy nie zaczyna się od głowy, nie? Ona się zaczyna od dołu, kiedy ludzie się wkurzają. I ja mam wrażenie, że jeżeli chcemy wywrócić historię, czy postrzeganie taką codzienność, to trzeba to oddolnie zrobić po prostu.
No, ciekawe. Nigdy o tym tak nie myślałam. Powiem wam, że raczej mam tak, że mam wrażenie, że jako dorosła osoba dużo rzeczy się musiałam oduczyć w myśleniu i że cały czas się oduczam. Ale to jakby teraz jak mówiłaś, Ania, o tym, no to mam takie właśnie poczucie, że okej, może trzeba jakiś kanon wynieść i potem go sobie dobudowywać albo dekonstruować, nie?
Zawsze się musisz odbić, nie?
Jakąś bazę musisz mieć.
Nie mówiąc już o tym, że kanon, którego się uczymy, to jest podstawa naszego, jakby my funkcjonujemy w pewnej kulturze i jak ludzie mówią, a dlaczego się nie uczymy tak o Słowianach i o mitologii słowiańskiej, tylko o tej rzymskiej? No właśnie dlatego, że przez tysiąclecia kultura europejska, w tym starożytna, była podstawą naszej kultury i my nie będziemy, jeżeli jej nie będziemy poznawać, to nie przestaniemy rozumieć własną tożsamość. Bo czy chcemy, czy nie, to jest element naszej tożsamości, nie? Mm-hmm. A każdy
to
idealny...
jest wspólny i bardziej uniwersalny, tak, po prostu, tak, dla całej Europy. Ale fajnie jest odkrywać też.
Tak, a każde idealne dzieło, pamiętajcie, jak rzeźbiarz, polega na tym, żeby odbijać niepotrzebne kawałki. Więc jak masz pewną bazę, tylko że tu musimy bardzo mocno wpływać na świadomość, nie? Żeby ludzie krytycznie myśleli. I tego trzeba by było uczyć w szkołach.
Tak, nie uczy.
Krytycznego Aga uczy, nie? Starać krytycznego się myślenia, żeby podważać te wszystkie mity, o których mówiłyśmy i te wszystkie badania o między innymi właśnie kobietach, ale właśnie feminizm idzie dalej niż tylko kobiety, bo feminizm po prostu pokazał, jak bardzo możemy nie dostrzegać opresji, jak bardzo możemy iść stereotypem i myślę, że feminizm daje nam bardzo dużo narzędzi do tego, żeby odkrywać to w innych obszarach też, nie?
No, ja mam poczucie, że to jest tak, że feminizm daje ci taką możliwość, w dziedzinie historii, tak? Daje ci taką możliwość zobaczenia tej samej opowieści właśnie z perspektywy bohaterki drugoplanowej, czy bohatera, nie? Bo to tak samo może być, no jakby historia Kościuszki, tak? Może być opowiedziana z jego perspektywy, a może być z perspektywy jego czarnoskórego towarzysza opowiedziana, tak? Ja mam wrażenie, że to wahadło się musi wychylić teraz w drugą stronę, że przez te tysiące lat opowiadaliśmy tę historię mężczyzn i teraz musimy opowiedzieć tę historię kobiet i mamy do tego prawo, bo tak jak już mówiłyśmy, no jakby jest ona tak samo ważna, jest tak samo prawdopodobna, jest tak samo naukowa. I chciałabym jeszcze, żebyśmy parę minut teraz na koniec naszej rozmowy poświęciły waszemu muzeum, które powstanie. Na które czekam.
No, też czekam.
Muzeum Historii Kobiet.
Chociaż już będzie nowa nazwa, słuchaj. Mm-hmm. Centrum Dziedzictwa i Historii Kobiet, ponieważ daje więcej możliwości i otwiera wiele furtek, więc będzie to Centrum Dziedzictwa. Mm-hmm. No, walczymy. Trzymajcie za nas mocno, mocno kciuki. Szykujemy się do dużego projektu we współpracy w tej chwili z Ministerstwem Nauki i Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza. Już ogłaszałyśmy na Pyrkonie razem z panią ministrą nauki, więc tyle możemy powiedzieć. Szykuje się coś bardzo ciekawego i fajnego, ale to będziemy ogłaszać w przyszłym roku. Z takich mniejszych rzeczy, które zaczynamy teraz robić, taki projekt chciałybyśmy przez lata go nabudowywać, Wielkopolskie Herstorie, czyli sięgnąć do tych naszych tutaj korzeni i lokalności i pokazać te różne kobiety, które są związane z historią regionu. Potrzeba na to bardzo dużo pieniędzy, a że mamy jakiś ograniczony budżet, to zaczniemy...
Numer naszego konta znajduje się na stronie.
To zaczniemy od kilku biogramów i podcastów, które pokażą te biogramów w bazie historii kobiet, którą też znajdziecie na naszej stronie, bo chcemy... Znaczy, zbadałyśmy to i wiemy doskonale, że nauczyciele, nauczycielki chcą uczyć o historii kobiet, ale nie za bardzo wiedzą, skąd brać materiały, więc staramy się takie materiały dostarczać i właśnie w tej bazie staramy się ją zasilać różnymi biografiami, ale też one są obudowane tak metodycznie, powiem językiem, powiedz coś po nauczycielsku. Więc są i scenariusze, jakieś materiały dodatkowe, które można sobie pobierać po to, żeby właśnie te historie włączyć. No i mam nadzieję, że niedługo też pokażemy Wam kolejną publikację po kursie dla nauczycielek i nauczycieli, która będzie taka bardzo praktyczna i która będzie pokazywała, jak można takie projekty właśnie edukacyjne robić, bo wierzymy w to, że każda nauczycielka będzie miała w swojej karierze kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy dzieci i że jest naprawdę zmianą społeczną. I ten projekt robiłyśmy przy wsparciu History Channel i środkami, które zostały zdobyte w trakcie aukcji sztuki z Desa Unicum. Więc na to możecie czekać. To już niedługo będziemy publikować, a Ania teraz o swoim dziecku opowie.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji bardzo dużego grantu, który się nazywa Różne drogi do równości, rynek równych szans i robimy go razem z Sense Consulting oraz Fundacją Ja Nauczyciel i Fundacją Czas Kobiet. I to jest taki wielki projekt, w którym staramy się zmienić sytuację kobiet na rynku pracy. On jest finansowany z funduszy europejskich i my akurat w naszej działce przygotowujemy tam animację o kobietach w różnych zawodach. Mamy 10 zawodów i to różowych kołnierzyków tak zwanych, ale też tych męskich. I do tego przygotowujemy 10 publikacji, czyli z każdego zawodu jest i animacja, i podręcznik taki opowiadający o historii zawodu, o kobietach, o jakieś takie krótkie biografie, gdzie jak ktoś nie wie, to może się właśnie zagłębić i zapoznać z nimi i poszukać dalej, ale analizujemy też współczesność, rynek pracy, to, z czym kobiety się mierzą. No i to, co ciekawe, jest tak długo, jak to były różowe kołnierzyki, to wszystko było pięknie i dopiero przy architektkach pojawiły się pierwsze takie typowe teksty, no bo to jest kwestia kompetencji, jakby chciały, to by mogły, nie? Więc jakby widzimy też tą polaryzację nadal, nie? W zawodach. Zachęcam gorąco, bo część tych podręczników już można pobrać. Z naszej strony myślę, że pod koniec miesiąca już też będą kolejne do pobrania, a animacje średnio raz na miesiąc się ukazują, także już hulają po naszych social mediach.
Ale też na YouTubie, bo możecie YouTubie wykorzystywać na przykład, jeśli chcecie pokazywać na jakichś konferencjach albo w szkole przede wszystkim.
Wszystko jest na wolnej licencji. Tylko trzeba wspomnieć, że jesteśmy autorkami i napisać, w jakim projekcie najlepiej powstało. Wszystkie te rzeczy możecie wykorzystywać za darmo do swoich jakichś tam rzeczy, możecie wykorzystywać na lekcjach, możecie to pokazywać i my się nie obrazimy. Dajcie nam znać, jak pokażecie, bo tak, tu się podzielimy bardzo chętnie tym, że ktoś to robi, ale wszystko jest na wolnej licencji.
No i one są też przepiękne, i animacje, i też skład tych publikacji, ponieważ...
Ponieważ współpracujemy z artystkami, które są jednymi z najlepszych polskich artystek światowej sławy, kobiety, które są nagradzane za swoje animacje i za swoje dzieła, na wielkich po prostu konkursach, tak, i Fundacja Las Sztuki zrzeszyła je razem, no i właśnie pomagają nam składać podręczniki, grafiki też są przez artystkę wykonywane, a animacje, każdą animację robi inna artystka, więc każda animacja ma inny styl, część z nich opowiada pojedyncze historie, część z nich opowiada grupę zawodową, będziemy bazować też, ja już wiem, bo wiecie, ja już wiem do przodu, więc też będzie bazowanie na wspomnieniach, na wywiadach. Bardzo ciekawe. Każda z tych animacji ma swój unikatowy charakter. Najbardziej chyba rozwaliły system. Pierwsza oczywiście, która była o Marii Czaplickiej.
Tak, nauczyni, która badała Syberię.
Bardzo wzruszająca, ale w tej chwili chyba tak Julia Wojkowska zrobiła taki ogromny show. Ja się śmieję, że tak jak mamy zasięgi, które musimy w grancie zrelacjonować, to zrealizować, to nam dwie animacje załatwiły nam zasięgi.
Także tak, oglądajcie, tak. Korzystajcie, ale to też wielka wdzięczność, bo chodzi w tym projekcie o to, żeby właśnie po co tę historię badać, no nie tylko po to, żeby ją zbadać i wiedzieć, ale żeby też robić jakąś zmianę i dlatego tam jest taki most od przeszłości przez teraźniejszość do tego, jaka powinna być przyszłość, bo znajdziecie tam też rekomendacje. Jakie można wdrażać, żeby tę sytuację polepszać.
Wszystko to znajdziecie w opisie odcinka na Spotify i na YouTubie. Zrobię całą bibliografię, dziewczyny mi pomogą. Chcę powiedzieć tylko na koniec, że zupełnie serio numer konta Fundacji Muzeum Historii Kobiet znajdziecie w internecie i wspierajcie tą pracę, bo to jest, ja za każdym razem jak spotykam się z Wami, to jestem przytłoczona wręcz, nie tylko tym, jak jesteście zawsze merytorycznie po prostu przygotowane na tip-top, ale też tym, ile wy rzeczy robicie, dziewczyny. To jest dla mnie jesteście jakimiś właśnie mitologicznymi postaciami, które mają niespożytą energię.
Pisanymi przez kobiety.
Tak, robicie kawał roboty, udostępniacie swoją pracę za darmo, więc po prostu ludzie, bierzcie i korzystajcie z tego, puszczajcie to w świat dalej i wspierajcie tę inicjatywę, bo zobaczycie, że ona będzie mega ważna.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i oczywiście zachęcamy do tego, żeby cofnąć się do bardzo wielu odcinków podcastu, nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy, bo ja po prostu mam taką rutynę i słucham na bieżąco, a ostatnio się cofnęłam do tych, których nie znałam i też gratuluję Wam tego, że tak długo tę dobrą robotę robicie, ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Dziękujemy. I ona dużo potrafi też zmienić, nie? W ogóle otaczanie się takimi treściami, które dają ci do myślenia, ale też polecają fajną literaturę. My w tym kręgu po prostu lubimy czytać, umówmy się.
To prawda. I pisać też.
I pisać.
I gadać.
I gadać. Nie ma dzwonka, także musimy skończyć bez dzwonka, słuchajcie.
Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę.
Dziękujemy.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.